Po tym, co Marysia powiedziała i po tym, co ja przygotowałem tutaj, pomyślałem sobie, to czas wyjść. Dostałem zadanie, żeby mówić na temat współczesnych zagrożeń Kościoła. A więc nie będzie łatwo. Ale wszyscy wiemy, kochani, że najbardziej odpowiedzialną rzeczą, jaką możemy zrobić wobec innych, to jest ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Mieszkamy we Wrocławiu od roku 90. Wobec tego przeżyliśmy tę straszną powódź tysiąclecia we Wrocławiu. I wiedzieliśmy, że idzie wysoka fala, dlatego że ludzie nas ostrzegali. Problem polegał na tym, że byliśmy kompletnie bezsilni, że nie mogliśmy niczego zmienić. To, o czym dzisiaj będziemy mówili, to jest ogromna fala, która już nas zalała, ale możemy coś zmienić i do tego właśnie zachęcam. Piotr w swoich listach, w pierwszym i drugim, pisze o zagrożeniach Kościoła. W pierwszym liście mówi o zagrożeniach z zewnątrz, kiedy to Herod prześladował Kościół. Natomiast w drugim liście pisze o prześladowaniach Kościoła, które są spowodowane od wewnątrz. I właśnie o tym chciałem dzisiaj mówić. Nie tyle w oparciu o drugi list Piotra, ile zachęcam, jeżeli masz przed sobą tekst Nowego Testamentu, proszę otwórz trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 3. Z historii wiemy, że posłańca, który przynosi złe wieści, mordowano. Tak było w historii. Nie mam dla was najlepszych wieści dzisiaj, ale mam nadzieję, że ujdę stąd cało. Ten tekst, do którego chcę się dzisiaj odwołać, wydaje mi się najlepszym tekstem, który potrząsa nami, ludźmi w Kościele. I w tym tekście Paweł kładzie nacisk na wiedzę i odpowiedzialność. Należy pamiętać, że pisał te słowa drugiego listu do Tymoteusza w lochu marmetyńskim. Marmetyński loch to jest straszne miejsce. Jeżeli nigdy nie byłem w Rzymie, zwiedzałem, jest taka możliwość, zwiedzałem to miejsce online. Wybieram się do tego miejsca, ale też czytałem na temat lochu mamertyńskiego bardzo wiele. To jest straszliwe miejsce. Wyobraź sobie, że Paweł, pisząc do Tymoteusza, sprawia wrażenie, jeżeli czytasz drugi list do Tymoteusza, to jest wrażenie, jak gdyby pisał z willi, siedząc w wygodnym fotelu nad Morzem Śródziemnym. A jednak w tak straszliwym miejscu Paweł dzieli się swoją miłością i troską. I chcę właśnie w ten sposób pomóc Kościołowi. Dzięki temu pomaga nam. Jak będziesz czytał ten list, spróbuj wyobraźni usiąść obok Pawła w tym strasznym, ciemnym, zawilgoconym miejscu. Już nie mówię o wszystkich doznaniach zapachów. Wydźwięk słów jego drugiego listu, a zwłaszcza trzeciego rozdziału, to jest uważaj. Bądź czujny. Mówi, że wróg jest potężny. I żeby skomplikować jeszcze bardziej sytuację, mówi, jest niewidzialny i przebiegły i całe, wszystkie siły, całą inteligencję, nieprzeciętną inteligencję wkłada w to, ażeby nam, wierzącym, zaszkodzić. Apostoł narodów otwiera nam oczy na to, że nasz Kościół może być miejscem niebezpiecznym. Marysia mówiła, jak bardzo się z tym zmagała. A ci, którzy są najbardziej niebezpieczni wewnątrz Kościoła, drodzy, to ludzie, o których często myślimy, że są bardzo pobożni. Posłuchajmy słów ostrzeżenia Pawła. Trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, wersety 1-9. To jest pierwsza część tego trzeciego rozdziału. Paweł pisze tak. Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. O jakich ostatecznych czasach mówi? One się rozpoczęły od przyjścia Pana Jezusa na ziemię, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, i będą trwać do Jego drugiego przyjścia. Są nazwane ostateczne, ponieważ w tym czasie Bóg finalizuje wszystkie swoje cele w stosunku do nas ludzi w Kościele, ale także w stosunku do ludzi niewierzących. I co się wtedy będzie działo? Paweł pisze dalej, ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Nieczuli, nieustępliwi, albo inaczej niedotrzymujący słowa, bo to jest to samo słowo, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra. Zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Unikaj takich ludzi, Paweł radzi. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą naiwne kobiety obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. Takie ciągle się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak niegdyś, odwołuje się Paweł do historii Izraela, Jannes i Jambres zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, tak też i ci buntują się przeciwko prawdzie. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu i chwiejni w wierze. Dotyka istoty problemu. A więc nie chodzi o to, w jaki sposób się zachowują, ale ich zachowanie, ich sposób i styl życia rozpoczyna się od sposobu myślenia, od ich mentalności, od ich wiary. Po przeczytaniu takiej listy zgodzisz się, wszyscy mamy ochotę wstać i wyjść. Co? Ale drodzy, przebiegnij wzrokiem, proszę jeszcze raz ten tekst. Kto z nas nie był winien niektórych z tych rzeczy? Może wielu? Różnica polega na tym, że ja i ty, to jest moja nadzieja, moja modlitwa, martwimy się tym, że tak jest, że mamy skłonności w tę czy w tamtą stronę. Nas to niepokoi. Obecny w nas Duch Święty torturuje nas z tego powodu. Chcemy zmiany i właśnie do tego się chcę odwołać. Do świadomości, że jest źle i do tej potrzeby zmiany. No więc dzisiaj Słowo Boże ostrzega, dosłysz to ostrzeżenie, uświadom sobie, że nie jest najlepiej, bądź tego świadomy i zadaj pytanie, co z tym zrobić? Paweł w tym urywku podpowiada nam, jak żyć w niebezpiecznych czasach, nie dając się wpuścić poczucie rezygnacji, poczucie zagniewania, nienawiści, albo w poczucie kompletnego zniszczenia. Wydźwięk trzeciego rozdziału można byłoby sprowadzić do trzech słów. Unikaj złych ludzi. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Wierzący nie powinien mieć nic wspólnego z ludźmi, o których Paweł pisze w naszym urywku. Ktoś powie, to co, mam żyć na księżycu? Nie. Po prostu masz ich unikać. Zauważcie, że apostoł Paweł mówi cały czas o sferze mentalnej. Cały czas mówi o nastawieniu. Aby to zrobić, aby ich unikać, najpierw musimy zidentyfikować problem. Kim są ci ludzie? Jak myślą? Co chcą? Czego nie chcą? Dalej, jak się zachowują? I więcej, Słowo Boże nas dzisiaj uczy, że musimy być gotowi nawet do konfrontacji z tymi ludźmi. Ja osobiście bardzo nie lubię konfrontacji. Są tacy, którzy kochają konfrontację. Ja nie umiem się konfrontować i nie lubię tego. Ale jeżeli trzeba, jesteśmy zmuszeni. Właśnie dlatego pochylamy się dzisiaj nad tym tekstem. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem w Kościele. Przerażające jest to, że ci ludzie, jak pisze Paweł, wdarli się do Kościoła i żyją na swój bezwstydny sposób, udając religijnych. To jest straszne. Piąty werset. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Apostoł nie pisze o ludziach z zewnątrz Kościoła. Pisze o nas. Pisze do nas. Ci ludzie są religijni i zepsuci. Zepsuci i upadli. Na ich temat Paweł mówi trzy rzeczy. Po pierwsze, charakteryzuje ich. Po drugie, ostrzega, że mają swoich naśladowców. I po trzecie, wskazuje na to, że nie wzięli się znikąd. Mają swoich mistrzów, którzy ich wdrożyli w tego rodzaju sposób myślenia i życia. W wersetach od 2 do 5 mówi o tym, jakie są cechy charakteru tych ludzi. Wersety 2 do 5. Wymienia 19 cech, ale jestem przekonany, że mógłby wymienić o wiele więcej. I zauważmy, że w tych 19 cechach rozpoczyna od nacisku na miłość. Zauważyłeś to? Na miłość, z której wszystko wynika. Pisze tak, są samolubni. Kochają, owszem, ale tak jak kiedyś pytano Salvadore Dali, mistrzu, kto jest największym malarzem na świecie? Salvadore Dali mówi, o, najpierw to jest Salvadore Dali, potem to jest Salvadore Dali, na trzecim miejscu to jest Salvadore Dali, a potem już nikogo nie widzę. Samolubni. Wielu z nas się nie chce do tego przyznać, ale myśli i czasem postępuje jak centrum wszechświata. Co, ty mnie to powiedziałeś? Jak on się mógł tak zachować wobec mnie? Słyszysz to samolubstwo? Jak on mnie mógł to powiedzieć? Nie tylko. Paweł pisze, że są chciwi. Oni kochają, ale owszem, pieniądze. I podsumowuje to, że oni kochają przyjemności bardziej niż Boga. Istotą ich problemu jest ich serce. Bóg naradzi, i to dla naszego najlepszego dobra, że jeżeli chcemy miłować, to najmądrzej, najrozsądniej jest miłować Boga całym sercem. Najmniej sobie wtedy szkodzisz, jesteś największym błogosławieństwem dla najbliższych i dla otoczenia. Rzeczywistość, w której żyjemy, składa się z trzech składowych. Bóg, ludzie i rzeczy. I Słowo Boże nas uczy, że mamy Bogu oddawać cześć, mamy kochać ludzi i rzeczy powinny nam służyć. Gdy jednak miłość własną stawiamy nad miłość do Boga, to zaczynamy Boga ignorować, zaczynamy kochać rzeczy i wysługiwać się ludźmi. Miłość własna tych ludzi nie wzięła się z niczego, jak powiedzieliśmy. Tak zostali wychowani. Nic dziwnego. Paweł pisze, że to będą ludzie nieposłuszni rodzicom. Taką postawę nieposłuszeństwa wobec rodziców przeważnie wykazuje rozpieszczone dziecko. Odstępstwo od prawdy i wykrzywianie rzeczywistości przeniknęły, uczy Paweł, do życia rodzinnego, a my nie musimy sobie tego udowadniać. Widzimy aż nadto wyraźnie, że te rzeczy przeniknęły do życia rodzinnego. Z pokolenia na pokolenie niestety ta spirala się nakręca. Źle wychowane dzieci są przeważnie, jak pisze Paweł, niewdzięczne. To właśnie błędy wychowawcze powodują, że przynosimy na świat następne centra wszechświata. Błędy wychowawcze sprawiają, że takie dzieci rozpieszczone, niewdzięczne nie doceniają wysiłków swoich rodziców, pisze Paweł. Zauważyliście, z jaką zaciekłością środki przekazu nasza kultura atakuje wartości rodzinne? To jest front wojny w tej chwili. Jeśli nastąpi rozkład rodziny, a to się dzieje na naszych oczach, z przerażeniem stwierdzam, zajmuję się tą statystyką, z przerażeniem stwierdzam, że w Stanach Zjednoczonych rozwodów jest 50% w stosunku do zawierania małżeństw. Możesz to sobie wyobrazić? A wiecie, ile jest w Polsce? Rozpada się co trzecie małżeństwo. Tragedia polega na tym, że ta statystyka obejmuje również ludzi wierzących. Jest zmasowany atak na rodzinę, na wartości rodzinne. Jeżeli nastąpi rozpad rodziny, nastąpi rozpad narodu. W miejsce miłości, o której mowa w Słowie Bożym, dzisiaj zaczynają królować alternatywne, i to podkreślam mocno, alternatywne postawy i zachowania. Już się nie mówi o małżeństwie mężczyzny i kobiety. Jeżeli zaczynasz zbyt głośno o tym mówić, to okazuje się, że posługujesz się językiem nienawiści. Do czego doszło? Jeżeli mówisz o tym, że małżeństwo jest nierozwiązalne, że raz dane słowo liczy się na zawsze, twoje tak, niech będzie tak, twoje nie, niech będzie nie, a resztę to od złego uczy Słowo Boże. To jest język nienawiści. Miejsce wychowania, karności, dyscypliny i pobożności. Dzisiaj mamy do czynienia z bezstresowym wychowaniem dzieci. Pamiętam, dawno temu, jako 16-latek stałem w kolejce, wtedy kolejka to była rzecz normalna, gdzieś tam po jakieś artykuły w sklepie i chodził sobie taki maluch, 4-5-letni, chodził i kopał sobie ludzi w kolejce. I chłopak, może w moim wieku, może w troszkę starszy, mówi, przestań, bo dostaniesz. A mama mówi, o, ja go wychowuję bezstresowo. On podszedł i kopnął tego, ktoś stał przede mną, dwie, trzy osoby przede mną, a ten mu oddał. Mama, oczywiście z krzykiem, a ten chłopak mówi, ja też jestem wychowany bezstresowo. Paweł pisze, ludzie będą samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Dalej, ta degradacja ma także wpływ na życie społeczne, na sposób robienia interesów. Paweł pisze, że to są ludzie, którzy nie dotrzymują słowa, są nieprzejednani, trzeci werset. I odnosi się do ludzi, którzy tak na dobrą sprawę mają wszystko w nosie. Nie mają zamiaru nikomu ulegać. Prowadziłeś kiedyś samochód w Polsce? To wiesz, o czym mówię. Zawsze będzie tak, jak oni chcą. Ja ci pokażę. Pamiętacie to prześmiewcze linia z cytat z filmu Sąd sądem, sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Pamiętacie? To jest ta postawa. Żeby obronić swoje racje, ci ludzie rzucają oszczerstwa, pisze Paweł. I my wiemy, że tak jest. Posługują się starą, sprawdzoną metodą. Jak ci już brakuje argumentów, zniszcz człowieka. Taka taktyka działa od wieków, bezbłędnie i zawsze. Po prostu zdepcz reputację człowieka, który ci nie pasuje. Niestety tego rodzaju choroba również przeniknęła w nasze środowiska. Ale dlaczego my mamy być inni niż reszta świata? Nasza inność tylko polega na tym, że Bóg obdarzył nas łaską. Ale niczym innym się nie różnimy. Tylko, że tak jak powiedziałem na początku, jeszcze Duch Święty pobudza nasze sumienia i chcemy to słyszeć i chcemy zmiany. Dalej Paweł pisze o nieopanowanych ludziach. Nieopanowany to ktoś taki, kto traci umiar, kto traci kontrolę nad sobą, komu puszczają hamulce. Dlaczego? No bo ja tak chcę. To jest argument dwulatka albo trzylatka. Czasami wieku nam przybywa, ale niczego więcej. Hasło wielu ludzi brzmi obecnie: sprawia ci coś przyjemność, idź w tym kierunku. To straszne, ale niektóre dzieci urodzone w domach rodziców wierzących, albo, przepraszam, nie w domach rodziców wierzących, dzieci, które są urodzone w domach osób, które wyznają takie wartości, ja tak chcę, ja tak zrobię, to są ludzie, którzy pozwalają sobie o dużo za dużo. Żyją w świetle wartości, żyj jak ci się podoba i rób to, na co masz ochotę. Nic ci nikt nie może niczego narzucić. Dzieci takich rodziców wcale nie podzielają tych wartości. Wiecie dlaczego? Bo są wykluczone. Przede wszystkim są wykluczone z tej filozofii przyjemności. Często same fizycznie albo emocjonalnie zdeformowane, albo niepełnosprawne w wyniku nadużywania alkoholu czy narkotyków swoich rodziców, w najlepszym stopniu, w najlepszym przypadku borykają się z psychicznymi ranami albo ze skłonnościami do alkoholu i narkotyków. Ich życie jest naznaczone. Widzisz te skutki z pokolenia w pokolenie? O tym właśnie Paweł mówi. O tym nas przestrzega, przed tym. I mówi, coś z tym musimy zrobić. Uważaj! Ten brak kontroli przejawia się na różne sposoby. Paweł dalej pisze, że ludzie są okrutni, brutalni, nienawidzący dobra. To tak jakby słuchał naszych wiadomości w telewizji albo czytał nasze media. Różni nas 21 wieków. Nic się nie zmieniło. Strasznie się porobiło, prawda? Wszystko jest przewrócone do góry nogami. Ale nie dziwmy się, że tak jest. Kilka dni temu w związku z pandemią przygotowywałem się tutaj, dostałem zadanie domowe, żeby się przygotować na temat COVID-u. Siedziałem przez 2 tygodnie nad tym, ale kilka dni temu usłyszałem najnowsze kłamstwo, które krąży po internecie na temat COVID-u. Posłuchajcie, nie wolno się szczepić. A wiecie dlaczego? Bo jak się zaszczepisz, to się zarazisz. Początkowo myślałem, że to żart, ale potem zacząłem czytać i argument jest taki. Szczepionka zaraża. Przykład. Było 5 par przyjaciół. Na grilla chodzili razem w góry. 5 par przyjaciół. 4 z tych par przyjaciół się zaszczepiły, 5 nie, i oni zmarli. Jaki z tego wniosek? Ci zaszczepieni zarazili niezaszczepionych. Normy tego, co dobre i złe, całkowicie odwrócono do góry nogami. Ale my się nie dziwimy, dlatego że znamy tekst Izajasza z 5 rozdziału. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy ciemność mają za światłość, a światłość za ciemność. Którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz. Widzimy to prawie, że na każdym kroku dzisiaj. I zwłaszcza jeżeli emocje wchodzą w grę, zwłaszcza jeżeli coś się głęboko dotyka, wtedy wszystko wychodzi na jaw. Werset 4. Zdradliwi. Takim nie możesz ufać. Tacy zawsze cię oszukają. Dla nich nie liczy się przyjaźń, partnerstwo, zobowiązanie, słowo. Tacy kłamią, nie dotrzymują słowa i żyją tak, żeby zawsze było ich na górze. Cała reszta świata to jelenie i naiwniacy i trzeba ich ograć. Paweł pisze, zdradliwi, porywczy, zarozumiali. Ścigają się z zawrotną prędkością, nie używając hamulców. Tak bardzo skupieni na sobie, że nie zwracają uwagi na to, że krzywdzą innych. Nawet tego nie zauważają. Do głowy im nie przyjdzie, że krzywdzą innych. Oni po prostu idą do przodu. Pozwól, że coś ci powiem. Jeżeli wychowujesz dziecko, wyznając taki sposób życia, proszę, zrób światu przysługę i przestań to robić. Zmień swój sposób wychowania dzieci. Cokolwiek by trzeba było zrobić, jakiekolwiek pomocy potrzebujesz, niezależnie od tego, ile by to kosztowało, ile czasu i pieniędzy musisz na to poświęcić, proszę, połóż temu kres. Dopóki masz wpływ na twoje dzieci, nie daruj światu jeszcze jednego kogoś, kto nie ma hamulców i kto się nie liczy z nikim i z niczym, ponieważ on jest najważniejszy. I drodzy, jakby tego było mało, część ludzi będzie zachowywać pozory pobożności, a wyprze się tego, co jest jej siłą, pisze Paweł. John Stott, niektórzy znają jego książki, mamy kilka książek przetłumaczonych na język polski, pisze w jednym z komentarzy takie słowa. Posłuchajcie, oni w czasach Tymoteusza na pewno uczestniczyli w nabożeństwach. Śpiewali pieśni, mówili amen, kończąc modlitwy i dawali pieniądze na ofiarę. Wyglądali na ludzi wyjątkowo pobożnych i tak też się zachowywali. Była to jednak próżna forma, bez żadnej mocy i wartości, pisze Stott. Coś na pokaz, pozbawione wewnętrznej prawdy. Religia bez moralności, wiara bez uczynków, co dla Boga przecież jest obrzydliwością. A więc w wersetach od 2 do 5 Paweł opisał ludzi, którzy stanowią zagrożenie dla Kościoła. Oni nie są tam, oni są tu. Poszukaj dobrze i zidentyfikuj niektóre skłonności, o których Paweł mówi w swoim sercu. Dalej w wersetach 6 i 7 mówi, oni mają swoich naśladowców. Oczywiście, to się roznosi jak COVID, jak zaraza. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą naiwne kobiety obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. Takie ciągle się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Paweł pisze o naiwnych czy frywolnych kobietach. Trudno jest przetłumaczyć to słowo. Również to słowo, które jest bardzo długie, nie będę was tutaj mordował Greką. Również to słowo można przetłumaczyć jako osoba o słabej woli. Ktoś powiedział o swojej woli, że ja mam mocną wolę nie dotrzymywać słowa. To jest właśnie tego rodzaju wola. Oczywiście nie wolno wyciągać wniosku z tych dwóch wersetów, że Paweł miał niskie mniemanie o kobietach. My wiemy, że było dokładnie odwrotnie. Nie pisał o wszystkich kobietach, ale o niektórych. I też nie znaczy to, że wszyscy mężczyźni w taki instrumentalny sposób, seksistowski sposób traktują kobiety. Oczywiście, że tak nie jest. Paweł dzieli się opinią swoich dni, ale my możemy się łatwo z tym utożsamić, powiedzieć, no to się tylko namnożyło. To tylko się powiększyło. Dodatkowo jeszcze status kobiet w tamtych czasach był o wiele niższy. Można było bardzo łatwo zniszczyć reputację kobiety i ona nie miała instrumentalnych, prawnych ani społecznych szans na to, żeby się obronić. Wniosek, jaki z tego płynie. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z frywolnymi kobietami, jak pisze Paweł, czy z kobieciarzami, którzy nadużywają tego, Paweł pisze, że tych ludzi, którzy wyznają religię zmysłów, żądzy i ciała, cechuje to samo. Obciążeni są grzechami. Nie są w stanie nad sobą zapanować. Jestem przekonany, że słyszałeś to coś troszeczkę jak nasza literatura. Słyszeliście tak, to posłuchajcie. Wiecie, jak się łowi małpy do zoo. Jeżeli zoo zgłosi do ekipy zamówienie na jakiś szczególny gatunek małpy. Ekipa wychodzi tam, gdzie te małpy żyją, przywiązują koszyk z bananem do pnia. Koszyk, do którego małpa może włożyć rękę, a w koszyku jest banan. Łapie za banan i już nie puści banana, już nie może wyciągnąć. Dlatego, że ten otwór jest taki mały, że tylko złożona dłoń tam wchodzi. I wtedy ekipa przychodzi, łapie taką małpę i zawozi do zoo. Czy to nie jest życiowe? Coś mi odpowiada, do czegoś jestem przywiązany i nie umiem tego puścić. Jest niebezpieczeństwo, grozi mi niebezpieczeństwo, ale ja się trzymam swoich starych przyzwyczajeń. Zdumiewające jest to, drodzy, że te wszystkie rzeczy będą się działy w imię religii, zapowiada Paweł. Przestrzega Tymoteusza, a on przestrzega nas. Gdy myślę o tych wszystkich doniesieniach na temat molestowania młodocianych, nadużywania władzy i pozycji w niektórych kręgach religijnych, aż się włos jeży na głowie i mówię, Pawle, miałeś rację. Twoje obawy nie były bezpodstawne. Nic dziwnego, że apostoł narodów daje nam jedną radę. Takich ludzi unikaj, trzymaj się od nich z daleka. Ci ludzie nie tylko mają swoich naśladowców, ale dalej Paweł pisze w wersecie 8 i 9, oni mają swoich religijnych mistrzów. Jak niegdyś Jannes i Jambres zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, tak też i ci buntują się przeciwko prawdzie. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu i chwiejni w wierze. Tacy nie zajdą daleko, pisze Paweł. Żeby zrozumieć, o co tutaj Paweł pisze, nie znajdziemy nigdzie w Biblii imienia Jannes i Jambres. Paweł posłużył się tutaj tradycją żydowską. W Targumach znajdziemy te imiona. Podobno byli to egipscy wróżbici, którzy sprzeciwiali się Mojżeszowi. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia, w II Mojżeszowej, w 7 do 9 rozdziału. Pamiętacie, jak Mojżesz na Boży rozkaz rzucił laskę Aarona na ziemi. Pamiętacie, co się stało? Ona się zamieniała w węża. A co zrobili wróżbici? Zrobili dokładnie to samo. Kiedy Mojżesz w imię Boga zamienił wodę w krew, oni zrobili dokładnie to samo. W ten sposób chcieli ośmieszyć Mojżesza i zdyskredytować jego ostrzeżenia wobec narodu. Magowie naśladowali cuda Mojżesza i deprawowali religię w ten sposób. Deprawowali działanie Boga. W ten sposób Paweł pisze o stwarzaniu pozorów religijności przez tych ludzi, którzy od zawsze sprzeciwiali się Bogu. Dlatego z całym naciskiem mówi, unikajcie ich, unikajcie ich. Paweł nie ostrzega nas przed grzesznikami w świecie. Tam jesteśmy zachęceni, żeby być blisko nich. Co Jezus zrobił? Wbrew oskarżeniom właśnie tych religijnych, napuszonych pozorantów, faryzeuszy, był blisko grzeszników. Nawet sam był oskarżony o to, że jest pijakiem i żarłokiem, bo był wyzwaniem dla tych zlegalizowanych, napuszonych faryzeuszy. Paweł mówi, unikajcie tych właśnie pozorantów. Ludzi ze świata, bądźcie blisko. W fałszu jest coś autodestrukcyjnego. O tym Biblia wyraźnie mówi. W sprawiedliwości zaś jest prawda, którą wyraźnie widać. 9 werset. Tacy nie zajdą daleko, gdyż ich głupota, podobnie jak i tamtych, stanie się jawna dla wszystkich. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Złoma krótkie nóżki. Nic po tych oszustach nie pozostanie, mówi Paweł. Tak narobią strasznych przeszkód, zniszczą bardzo wiele ludzi albo zniszczą życie wielu ludzi, ale ostatecznie nikt po nich nie pozostanie. Być może religijne systemy tych ludzi są atrakcyjne, pociągają innych, łatwo się sprzedają, odwołują się do tego, co nosimy w sercu, ale uwaga, to jest religia, która samo się niszczy, nie zostanie nic po tym. Wniosek, jaki płynie z dzisiejszego słowa? Uważaj na to, w co inwestujesz swoje życie. Uważaj, kogo naśladujesz, jakie wzorce stawiasz sobie za podstawę. My chcemy stać, nie tylko deklarować, ale stać na fundamencie Słowa Bożego. My chcemy uczyć się ze Słowa Bożego, a nie powtarzać wersety ze Słowa Bożego. Uchwyć się prawdy Słowa Bożego i bądź bezkompromisowy, a zacznij od siebie. Jestem 50 lat, w tym roku akurat tak się składa, że to jest 50 rok mojej służby. 50 lat jestem w służbie, byłem w kilku zborach. I wiecie, w kilku zborach słyszałem bardzo podobne słowa. O, w naszym zborze nie ma miłości. Początkowo mnie to dewastowało, ale potem w miarę jak siwych włosów przybywało, nauczyłem się jednego od Pana. Nie ma miłości? Wiesz co? Zacznijmy od siebie. Miłość jest jak COVID, tak strasznie zaraźliwa. Jak wbrew wszystkiemu zaczniemy okazywać miłość, to ona się zacznie rozprzestrzeniać. Paweł to proponuje. Unikaj tych ludzi, ale bądź bezkompromisowy wobec prawdy. Nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu. My mamy jeszcze potężniejszego Boga. Chciałem zacytować na koniec tekst doktora Chucka Swindola, z którym mam zaszczyt współpracować. Posłuchaj, Chuck pisze tak. Bóg specjalizuje się w dokonywaniu niemożliwego. My to wiemy. Wierzę w Boga, który jest po wielokroć potężniejszy niż ktokolwiek, kto pociąga obecnie za sznurki i sprowadza zamęt. Ufam Bogu. Mam na to liczne dowody w historii. Józef dożył w Egipcie momentu, w którym zatriumfowała sprawiedliwość. Faraon wypuścił w końcu Hebrajczyków, a ci suchą nogą przeszli przez Morze Czerwone. Mury Jerycha padły. Wojska Gedeona triumfowały nad mającymi druzgocącą przewagę liczebną wrogami. Dawid pokonał o wiele silniejszego i sprawniejszego od siebie Goliata. Daniel przeżył wtrącenie do jaskini lwów. Tutaj mała uwaga, w innym z wykładów Chuck mówi, wiecie dlaczego Daniel przeżył w jaskini lwów? Lwy nie miały na niego ochoty, bo to był sam kręgosłup. Nehemiasz, mimo napotkanego sprzeciwu, odbudował mury Jeruzalem. I dalej Chuck pisze, po ukrzyżowaniu Chrystusa nastąpiło jego zmartwychwstanie. A garstka 11 z 12 zwykłych, prostych ludzi, jak ja i ty, których nazwano apostołami, wywróciła świat do góry nogami. To są wspaniałe wiadomości. To jest nadzieja, której chcemy się uchwycić. Jakkolwiek Kościół stoi przed ogromnym niebezpieczeństwem, to jednak my nie jesteśmy na to skazani. Na końcu zawsze wygrywa Bóg. Skłońmy głowy w modlitwie. Panie drogi, dziękujemy Tobie, że Ty masz moc i ją okazujesz cały czas. Nie dozwól nam koncentrować oczu na tym, co złe, ale skieruj nasz wzrok ku Twojemu Słowu, ku Tobie, Panie, abyśmy nie tylko potrafili ocenić sytuację, ale dzięki mocy Twojego Ducha Świętego, który jest w nas, dokonywali tego, co niemożliwe, w Twoje imię. Błogosław zborowi w Bielsku, o to prosimy. W imię Chrystusa, Pana, nasz drogi Ojcze. Amen.